że ma obowiązki poselskie, do których zalicza się między innymi udział w posiedzeniach Sejmu, sejmowych komisji, praca nad projektami ustaw, później głosowanie nad nimi. Wylicza to wszystko Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
Uposażenie należy się za pracę. Zbigniew Ziobro nie wykonuje swojej pracy posła. W ogóle doszliśmy do takiej sytuacji, której nie przewidziało polskie prawo. Polskie prawo nie przewidywało, że posłowie będą tymczasowo aresztowani, że będą występowali o azyl i co wtedy będzie się działo z ich mandatem. Nikt nie mógł przewidzieć, że będziemy mieć posłów, którzy będą uciekali przed polskim wymiarem sprawiedliwości i cały czas będą chcieli jednak wypełniać mandat.
Posła PiSu Radosława Fogla w poranku TOG FM pytałem o to, czy Zbigniew Ziobro w tej sytuacji nie powinien po prostu zrzec się mandatu. Wtedy przecież klub PiSu zasiliłby inny polityk tej partii.
I podejrzewam, że marszałek wykorzysta te przepisy, ale ja nie widzę powodów, dla którego ten mandat, który dali mu jego wyborcy, miałby składać. Poza tym...
Ale ten mandat, on nie realizuje tego mandatu.
Jak pokazał przypadek posła Romanowskiego, do pewnego stopnia, na przykład składając interpelację, można ten mandat...
No to jest na pół gwizdka, nawet nie na pół, na ćwierć.
I dlatego ma obcięte uposażenie.
Ja przypomnę, że przy sprawie właśnie wspomnianego Marcina Romanowskiego, można powiedzieć innego azylanta z PiSu, przygotowano ustawę, która pozbawia wynagrodzenia posła na przykład tymczasowo aresztowanego lub takiego, który się ukrywa, ale ostatecznie przepisy nie zostały przyjęte. Dziś jedyne, co może zrobić Sejm, to zgodnie z regulaminem Izby umniejszać wynagrodzenie posła Ziobry, na przykład o 1/3 wynagrodzenia za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie posiedzenia Sejmu.
Dziękuję bardzo. To wszystko wyjaśniał dla Państwa Maciej Kluczka. W Komendzie Głównej Policji już od 2 godzin trwa odprawa wojewódzkich szefów policji i kierownictwa resortu spraw wewnętrznych. To jest reakcja na gwałt na młodej funkcjonariuszce, którego miał się dopuścić jej przełożony w warszawskim oddziale prewencji. Uczestnicy tego spotkania omawiają m.in. procedury reagowania na takie przypadki. A więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
W spotkaniu bierze udział minister Marcin Kierwiński i jego zastępca, odpowiedzialny za policję Czesław Mroczek. Jak powiedziała mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, kierownictwo resortu chce wyczulić najważniejsze osoby w policji na takie sytuacje i przypomnieć obowiązujące procedury.
W takich bardzo delikatnych sprawach jak mobbing, molestowanie seksualne, tutaj chcemy przypomnieć policji, że każdą taką sprawę należy traktować z należytą powagą i dążyć do tego, żeby każda taka sprawa była jak najbardziej szczegółowo wyjaśniona.
Narada może potrwać nawet 5 godzin. Nic dziwnego, skoro bierze w niej udział cały szereg najważniejszych osób w formacji. A sprawa jest poważna i trzeba teraz dokładnie przeanalizować to, co działo się po zgłoszeniu.
Nie tylko komendant główny, ale także komendanci wojewódzcy wraz z rzecznikami, dyrektorzy komendy głównej, komendanci Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych.
Do gwałtu na 22-letniej funkcjonariuszce miało dojść w czasie zakrapianej imprezy w Piaseczyńskiej siedzibie warszawskiego oddziału prewencji. Oficer podejrzany o gwałt został aresztowany na 3 miesiące i usłyszał zarzuty. Komenda stołeczna wszczęła postępowanie w sprawie wydalenia go ze służby. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Eksperci szacują, że tylko w zeszłym roku to już było ponad 10% podatników. Wyższy podatek na poziomie 32% kiedyś był zarezerwowany dla najbardziej majętnych Polaków. A teraz, żeby wpaść w taki drugi próg, to wcale nie trzeba być Krezusem. Mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton.
Za rok 2024 to już prawie 2 miliony osób, które niejako wpadły w ten drugi próg podatkowy, a dla przypomnienia, w roku 2022, kiedy ten próg został ustawiony na tym właśnie poziomie, to było jedynie 700 tysięcy, więc mamy tak co roku kilkaset tysięcy przynajmniej dochodzi do tego drugiego progu. To jest wynik braku waloryzacji progu podatkowego przy jednocześnie wysokiej inflacji. No i to jest tak, że zarabiamy coraz więcej. Natomiast te progi nam się nie zmieniają. 120 tysięcy zaczęło obowiązywać się z tak zwanym Polskim Ładem, czyli to jest 2022 rok. Wówczas tylko przypomnę, że średnie wynagrodzenie kształtowało się tak w okolicach 6 tysięcy kilkuset złotych. W tej chwili to już jest ponad 9 tysięcy, więc tutaj widać istotny wzrost. Zresztą podobnie jest z płacą minimalną, która wówczas była 3 tysiące 10 zł, w 2026 to już jest 4800. No jeżeli mamy 12 tysięcy brutto, to w grudniu nasze wynagrodzenie będzie niższe. Ono będzie niższe, nie wiem, jakieś 250 zł. Natomiast jak już mamy 13 tysięcy brutto co roku, no to w grudniu to nasze wynagrodzenie już będzie 2000 zł niższe niż w poprzednich miesiącach. I tak im wyższe nasze wynagrodzenie, tym po pierwsze szybciej wpadamy w ten drugi próg, a po drugie no te kwoty są wyższe.
Ministerstwo Finansów nie planuje w najbliższym czasie podwyżki progu. Eksperci twierdzą, że na taką zmianę nie ma szans, bo nawet najmniejsza korekta będzie kosztowała budżet wiele miliardów złotych. Cyfryzacja karty obowiązkowych szczepień rozwiąże wiele problemów, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, mówił dzisiaj w TOK FM główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Na razie jednak na system trzeba poczekać. Trwają prace nad jego założeniami. Sama cyfryzacja systemu ma objąć wszystkie obowiązkowe szczepienia dzieci i umożliwić ich bieżący monitoring, bo na razie wszystkie dokumenty dotyczące szczepień są papierowe.
No jeżeli my czerpiemy o tym zaszczepieniu wiedzę z papieru, z tego, że ktoś ma kartę szczepienia albo jej nie ma, albo chce ją pokazać, albo nie chce, albo próbuje ją gdzieś zniknąć, krążąc po systemie, no to wydaje się, że w tym zakresie państwo jest słabo wyposażone i te narzędzia są niedoskonałe. Natomiast w tej chwili, kiedy mamy wszyscy praktycznie jakąś formę dostępu do cyfrowej ochrony zdrowia, to szczepienia powinny być absolutnie w tym systemie i tak czy inaczej będziemy cyfryzować karty szczepień. Jesteśmy w tej chwili na końcowym etapie przygotowania założeń do tego systemu.
Zespół ma zakończyć swoją pracę w marcu, a nowe przepisy mają wejść w życie miesiąc później. Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do kilku ministerstw o pilne działanie w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na zachowania młodych osób. Instytucja zwraca uwagę na coraz częstsze przypadki, kiedy młodzi zamiast budować tradycyjne relacje z żywymi osobami, wybierają kontakt ze sztuczną inteligencją. To jest bardzo niepokojące zjawisko, przyznaje w rozmowie z TOK FM dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w sieci w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka Katarzyna Hernandez.
Jest to tyle niepokojące, ponieważ młodzi ludzie spędzają w sieci coraz więcej czasu. Dodatkowo w dzisiejszych czasach, kiedy młodzi ludzie doświadczają braku uwagi dorosłych, różnego rodzaju relacji rodzinnych, czy też poczucia osamotnienia oraz presji w szkole, coraz więcej z młodych ludzi traktuje AI jako kogoś, kto zawsze jest, zawsze czeka i zawsze ich zrozumie. Niestety to zjawisko staje się coraz bardziej popularne. Zostało już nazwane mianem sztucznej intymności. To właśnie to jest taka relacja, poczucie pozornej bliskości, zrozumienia i więzi emocjonalnej stworzonej nie z faktycznym człowiekiem, tylko z różnego rodzaju botami, chatbotami czy wirtualnymi asystentami.
Jak ustalił reporter TOK FM, w sprawie apelu doszło już do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W najbliższych dniach planowane są kolejne rozmowy z innymi resortami. A do tego tematu jeszcze będziemy wracać w popołudniowym wydaniu TOK 360. Jest wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nauczycielki ze szkoły w Kielnie. Kobieta jest oskarżona o wyrzucenie do kosza krzyża, który w rzeczywistości był plastikową zabawką. Nauczycielka twierdzi, że nie chciała obrazić uczuć religijnych. No i problem w tym, że choć okoliczności sprawy nie są jasne, to wyrok na nauczycielkę w przestrzeni publicznej już zapadł, mówi Anna Schmidt-Fitz z inicjatywy Wolna Szkoła, liderka protestu z wykrzyknikiem i współautorka wniosku do RPO.
To, co nas razi, że władza ustawodawcza, czyli posłowie, posłanki w Senacie, władza ustawodawcza chce wejść w rolę sądu i wydawać wyroki i kary. I to jest w ogóle pomylenie pojęć, więc to już nas zaniepokoiło i też prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby miał na uwadze, że taki proces się toczy i że tutaj obywatel jest tu narażony na takie działanie opresyjne tej władzy.
Politycy PiS-u prowadzą w sieci kampanię nienawiści wobec nauczycielki, publikując m.in. kłamliwe, stworzone przez sztuczną inteligencję grafiki. Sprawę wyjaśnia też prokuratura i kuratorium. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje projekt rozporządzenia, które będzie odpowiedzią na wyrok TSUE w sprawie małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Jak ustaliło TOK FM, prace nad tym projektem są już na ostatnim etapie. Chodzi o to, by umożliwić dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Choć może być jeden problem. Jaki? O to już pytamy Annę Gmiterek-Zabłocką.
Chodzi o to, że za przygotowaniem rozporządzenia rzeczywiście stoi Ministerstwo Cyfryzacji, ale zgodnie z prawem o aktach stanu cywilnego musi się pod nim podpisać, tak jest to wprost zapisane, również minister spraw wewnętrznych i administracji. W resorcie cyfryzacji prace są zaawansowane, mówił w poranku TOK FM minister Dariusz Standerski.
Niebawem zaczną się prace, formalne prace legislacyjne. Oczywiście są głosy, żeby się spieszyć, ale my tutaj musimy pamiętać o tym, żeby zgodnie z wszystkimi zasadami praworządności ten wyrok wykonać.
Czy minister spraw wewnętrznych rozporządzenie podpisze? No właśnie, na dziś MSWiA w udzielonej mi odpowiedzi bardzo lakonicznie wskazuje jedynie na to, że trwają analizy prawne. A na decyzję o realnym wykonaniu wyroku TSUE czekają samorządowcy, bo przypomnę, że wielu z nich już jasno zadeklarowało, że jak tylko prawo zostanie dostosowane, to się zastosują, ale czekają przede wszystkim same pary, które wzięły ślub za granicą, jak Jola, która na Maderze 2 lata temu poślubiła Alicję.
My to zrobiłyśmy, wiedząc, że nasz związek małżeński nie będzie z automatu zalegalizowany w Polsce, po to, żeby także pokazać tę niewystarczalność jakichkolwiek innych regulacji prawnych. Więc to jest taki powód administracyjno-urzędowy, ale bardzo ważny. Drugi powód to jest powód związany z naszą miłością. Bardzo chciałyśmy powiedzieć sobie tak, zrealizować prawo obywatelskie, ale też powiedzieć sobie, że kochamy się, chcemy spędzić ze sobą życie i to było ogromnie ważne.
Jola z Alicją walczą teraz o uznanie małżeństwa przed sądem administracyjnym. Jutro rozprawa w sądzie w Lublinie. Zobaczymy, co teraz zrobi sąd. Teraz, czyli już po wyroku TSUE. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
A więcej o tym piszemy na tok.fm.pl. Od 650 do nawet, uwaga, 12 tysięcy. Waha się podawana liczba ofiar śmiertelnych antyrządowych protestów w Iranie, które trwają tam od ponad 2 tygodni. Te rozbieżności to jest wynik blokady informacyjnej zarządzonej przez reżim w Teheranie. A więcej o sytuacji w Iranie teraz Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
To rok krwi. Najwyższy przywódca Ali Chamenei zostanie obalony, skandują protestujący w Teheranie. Ale reżim nie ustępuje i jest coraz brutalniejszy. BBC rozmawiała z jednym z demonstrantów z małego miasta na południu kraju, który opisał, jak służby bezpieczeństwa zaczęły strzelać do ludzi z broni maszynowej. To odosobnione świadectwo. Jeśli komuś udaje się połączyć z internetem, to głównie w większych miastach, dzięki satelitom Starlink. Reżim odciął dostęp do internetu, bo podczas protestów rozpoczęto operacje terrorystyczne. Tak twierdzi szef irańskiej dyplomacji w rozmowie z Al Jazeera. Walczymy na 4 frontach naraz, uważa przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Iran walczy z wrogiem w wojnie ekonomicznej, psychologicznej, w konfrontacji militarnej z Ameryką i reżimem syjonistycznym, a teraz też w wojnie przeciwko terrorystom. W rzeczywistości Irańczycy protestują przeciwko coraz gorszym warunkom życia. Przez sankcje Iran pogrążył się w kryzysie gospodarczym, a reżim woli wydawać na wojsko i regionalną konfrontację niż na ludzi. Wsparcie dla protestujących zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Przekazał, że nakłada 25% cła na kraje handlujące z Iranem. Wojskowi mieli mu też przedstawić opcję ataków rakietowych, ale komentatorzy zwracają uwagę, że takie działania mogą zaszkodzić protestującym, a nie im pomóc. Bo wtedy reżim będzie mógł jeszcze więcej mówić, że za demonstracjami stoją Stany Zjednoczone i Izrael. Na protesty reaguje też Europa. Unia rozważa nowe sankcje. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zakazała wstępu irańskim urzędnikom i dyplomatom na jego teren. A kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreśla, jeśli reżim jest w stanie utrzymać władzę tylko przy pomocy przemocy, oznacza to jego koniec. Eksperci zaznaczają jednak, żeby ten teokratyczny reżim rzeczywiście upadł, do protestów musi się przyłączyć przynajmniej część sił bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska. A po informacjach będziemy pytali o wielkie zwolnienia w Tychach.
Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A kawy Dalmajer 500 gramów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
Uwielbiam pracę w schronisku górskim. Niestety często łapie mnie ból kręgosłupa.
Kocham chodzić po górach, ale na szlaku łatwo o ból kolana.
Jaki lek wybrać? Potrzebuję czegoś precyzyjnego.
Dla mnie liczy się jego siła.
Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokal Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokal Max trafia w sedno bólu maksymalną dawką.
Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Akcja do 17 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
Marian, a gdzie mogę kupić
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
Na szczęście i na wygrane nie musisz czekać. Zdrapnij zdrapkę Moc Siódemek i od razu dowiedz się, czy wygrałeś. Główna wygrana to aż 1 700 000 zł. Graj w punktach Lotto.
Tydzień azjatycki w Lidlu trwa w najlepsze. W tym tygodniu kontynuujemy naszą podróż i obieramy kurs na aromatyczne Indie. Półki wciąż wypełnia bogata oferta produktów marki Vitasia, dzięki którym odkryjesz oryginalne i wyraziste smaki. Poczuj wyjątkowy klimat Indii w swojej kuchni, bo już dziś napój jogurtowy Lassi. Cena przed obniżką 3,49. Teraz 42% taniej. Tylko 1,99 zł za 250 gramów.
Lidl, to się opłaca. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwóch obywateli Uzbekistanu i jeden obywatel Tadżykistanu zostali zatrzymani i dostali nakaz opuszczenia kraju. Mężczyźni, przebywając w Polsce nielegalnie, wykonywali odpłatny przewóz osób. To wynik pierwszej w tym roku kontroli legalności pobytu cudzoziemców podczas akcji Bezpieczny Przewóz. Okazało się, że dane zatrzymanych mężczyzn są w systemie informacyjnym Schengen jako obywateli państw trzecich, którym należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich. Strefy czystego transportu nie są dobrym rozwiązaniem. Nie jestem ich zwolennikiem w takiej odsłonie, jaka jest proponowana, ocenił w Radiu Z minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zauważył, że do takich stref muszą wjeżdżać na przykład lokalni dostawcy żywności, którzy mogą nie dysponować odpowiednimi pojazdami. Strefa czystego transportu zaczęła obowiązywać z początkiem roku w Krakowie. W sobotę odbyły się tam dwa protesty przeciwko nowym regulacjom. Uprawiający short track Alena Kryłowa i Iwan Posaszkow zostali przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuszczeni do startu w lutowych igrzyskach we Włoszech. Tym samym liczba neutralnych sportowców z Rosji, którzy mogą rywalizować o olimpijskie laury, wzrosła do 5.
TOK 360 w południe. Naszym pierwszym gościem jest Grzegorz Maślanka, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w fabryce Stellantisa w Tychach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
740 osób ma stracić pracę w pańskim zakładzie, w zakładzie, w którym pan pracuje. W jakiej sytuacji w ogóle znaleźli się pracownicy?
Znaczy, chciałbym najpierw sprostować. Ja nie jestem przewodniczącym organizacji, ale nie jestem zatrudniony w Tychach. Zatrudniony jestem w Mareli. Jeżeli chodzi o sytuację, no, pracownicy bardzo źle to odebrali, bo jednak to jest dramat dla 740 rodzin.
Jak to się stało? To znaczy, ta informacja przyszła jakoś niespodziewanie, czy jakby pan opisał w ogóle te okoliczności wszystkie?
Pogłoski o tym, że ma dojść do całkowitej likwidacji trzeciej zmiany, mieliśmy już w październiku, już wtedy związki zawodowe wypytywały dyrekcję, czy te pogłoski, które do nas dochodzą, to prawda. Niestety pracodawca wtedy demontował tą informację. Dopiero w dniu wczorajszym, na takim bardzo krótkim spotkaniu, poinformował pracodawca związki zawodowe, że od 14 stycznia zaczynamy negocjacje w ramach programu dobrowolnych odejść w związku z likwidacją, całkowitą likwidacją trzeciej zmiany.
Jak to ma przebiegać, jak mają przebiegać te zwolnienia, bo to ma być tak zwany program dobrowolnych odejść?
Tak, jeżeli chodzi o szczegóły, to na razie nie jestem w stanie się podzielić z żadnymi, z tego względu, że dopiero od jutra zaczniemy tutaj konsultacje, negocjacje odnośnie, bo to nie działa na takiej zasadzie, że cokolwiek mamy przygotowane. To jest etap 20 dni ciężkich negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą.
Jakie tutaj są państwa
postulaty?
Tam zostaną
ustalone cały regulamin oraz wysokość tych odpraw.
Państwo jako związek zawodowy mają swoje oczekiwania. Jakie one są?
W tym momencie nasze oczekiwanie to jest 36 odpraw. Z tego względu, że dwa lata temu Powertrain otrzymał 24 odprawy, ale wtedy rynek wyglądał zupełnie inaczej. Dwa lata temu pracownicy byli w stanie jeszcze znaleźć sobie pracę w branży motoryzacyjnej lub przebranżowić się i, że tak powiem, praca czekała na człowieka. W tym momencie jesteśmy w sytuacji takiej, że ciężko znaleźć pracę, a jeżeli chodzi o branżę automotive, jest to praktycznie już niemożliwe.
Jakie wyobrażenie, w jakiej sytuacji znajdowali się? Jakie wyobrażenie o kondycji firmy mieli do tej pory pracownicy? Jaką perspektywę do tej pory mieli pracownicy? Bo o tej branży motoryzacyjnej w Polsce mówi się, że pracujemy na rzecz firm, które są z zewnątrz Polski, znaczy producenci aut z zewnątrz, ale raczej ta branża była postrzegana jako dość mocna.
Tak, była bardzo mocna, lecz niestety te wszystkie dyrektywy z Unii Europejskiej doprowadziły do tego, że branża motoryzacyjna nie tylko w naszym kraju, ale w całej Unii Europejskiej kuli się ku upadkowi. Niestety Zielony Ład, ETS oraz te normy, które tutaj Unia Europejska wyśrubowała, prowadzą do tego, że pracodawcy nie tylko ze Stellantisa, ale też z innych tutaj przedsiębiorstw nie są w stanie spełnić tym oczekiwaniom. Przede wszystkim chodzi o to, że każdy podmiot musi sprzedać odpowiednią ilość samochodów zeroemisyjnych, żeby być w stanie sprzedawać samochody emisyjne.
Czyli jak rozumiem, to znaczy, problemem nie jest sprzedaż, która by się jakoś załamała, tylko ograniczenia.
Dokładnie tak. To są sztuczne ograniczenia, które po prostu dają stryczek branży motoryzacyjnej tutaj w Europie.
A to jest coś, co państwo tak właśnie odbierają te powody, czy też przekazano wam to oficjalnie, że to dlatego?
Oficjalnie nikt tego nie jest w stanie potwierdzić z tego względu, że to są naczynia powiązane, ale dobrze widzimy, że samochody stoją na placu, byłyby gotowe do sprzedaży, lecz ze względu na to, że sprzedaż samochodów zeroemisyjnych idzie bardzo kiepsko, stąd taki potencjalny klient musi czekać po parę miesięcy, aż odpowiednia ilość samochodów zeroemisyjnych zostanie po prostu sprzedana. I wtedy można sprzedać auto spalinowe.
Proszę opisać ten mechanizm, czyli tyle, ile sprzedało się aut elektrycznych, tyle trzeba sprzedać aut i nie więcej tych z tradycyjnym napędem, czy tak?
Chodzi o to, że jest pewien pułap, który branża motoryzacyjna musi spełnić. Jeżeli go nie spełnia, to żeby nie zapłacić kary finansowej, po prostu wstrzymuje sprzedaż samochodów emisyjnych.
Co znaczy likwidacja trzeciej zmiany? Czy w tej chwili całą dobę ta produkcja się odbywa?
Tak, w tym momencie mamy pracę od poniedziałku do piątku w systemie trzyzmianowym. Niestety od marca trzecia zmiana zostanie całkowicie zlikwidowana i to mówimy o dramacie dla 740 rodzin, ale umyka nam jedna bardzo ważna kwestia. Mówimy tutaj o samym Fiacie w Tychach, ale bardzo dużo firm współpracuje tutaj z Fiatem. Więc tak naprawdę pracowników, którzy wyjdą na rynek, mówimy w takim razie o 2-3 tysiącach, bo zawsze tak to się przekładało, że jeden pracownik we Fiacie to tak naprawdę 3-4 pracowników na rynku.
Jak państwo sobie wyobrażają te negocjacje, które mają się już jutro rozpocząć?
Podejrzewam, że jak w poprzednich przypadkach będą to bardzo trudne i nerwowe negocjacje, gdyż nasze oczekiwania, a to tak naprawdę to są oczekiwania tych rodzin, tych pracowników, są dosyć wysokie, a pracodawca chce wykazać się jak największą oszczędnością, bo nie bez przyczyny zamyka się lub likwiduje różnego rodzaju fabryki w Polsce, a nie we Francji, bo my po prostu jesteśmy taką tanią siłą roboczą i jeżeli nie odmienimy tego trendu, jeżeli w dalszym ciągu zamykanie zakładów czy zwalnianie ludzi będzie w Polsce tanie, tak długo ten proces po prostu będzie postępował.
Grzegorz Maślanka, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, reprezentujący pracowników fabryki Stellantisa w Tychach, był razem z nami. Bardzo dziękuję. A do tego tematu jeszcze będziemy wracali po godzinie 13.20 w TOK 360. Wtedy przyjrzymy się w ogóle rynkowi motoryzacyjnemu w Polsce. Jest z nami Rana, Iranka mieszkająca w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obserwujemy to, co się dzieje w pani kraju, w pani ojczyźnie. I te informacje, które docierają do nas, są szokujące, bo mówią o setkach osób zabitych, a może nawet o tysiącach. Co pani wie? Czy ma pani jakiś dostęp do jakiegoś źródła informacji, które by coś tutaj wnosiło?
Jasne. No, dostęp do informacji jest w różnych sposobach, przez WhatsApp, przez Telegram i informacje są różne, trzeba trochę próbować rozróżnić, które są prawdziwe, które są fejkami i które są wysyłane przez rządu i dlaczego widzimy to, co widzimy, jak to się stało, że to jest udostępnione, ale kontakt przez internet do tamtych ludzi nie ma na przykład. Więc tutaj trzeba dobrze rozróżnić, ale faktycznie informacje są przerażające tym razem bardzo.
Od 650 do nawet 12 tysięcy ofiar. Takie są szacunki. Czy ta liczba to może osiągnąć nawet poziom 12 tysięcy? Jak pani patrzy
tak,
na to?
Niestety tak. Niestety dlatego był ten blackout, czyli totalne wyłączenie internetu, bo tym razem myślę, że im strasznie bolało, że nie, że ludzi ogłaszali, że ich nie chcą, tylko że chcą powrót Pahlawiego. I to było, przynajmniej większość ludzi tego chciało, na pewno nie wszyscy. I to był taki ból, przy którym nie mogli odpuszczać sobie i po prostu uciekać do Rosji, bo taki był plan. I chyba były rozmowy z Putinem, przynajmniej tak pisali w media. I że wyłączyli internet totalnie i w ogóle telefony stacjonarne, telefony komórkowe, to niczego nie było kontaktu i nie ma. Dzisiaj niektórym się udało trochę rozmawiać, chwilę. Mi się jeszcze nie udało, ja z rodziną nie mam żadnego kontaktu, nikt nie odbiera. I jestem też przerażona, nie wiem co się stało, bo różne wiadomości widziała.
Jak pani odbiera te protesty i co pani czuje, jak pani to śledzi na odległość?
Ludzie mają totalnie dość. Ludzie są w rękach bardzo, bardzo brutalnej dyktatury, które za każdym razem tłumi te protesty, a tym razem te protesty już naprawdę budziły się z głodu. budziły się z inflacji strasznej, której naprawdę od lat nie było aż tak źle. Ludzie tylko ogłaszają, że ich nie chcą być w ich rękach i rozumieją, że nie chcą zmiany skóry i nie chcą, żeby rząd znowu pokazał jakąś nową twarz. Dał ludziom nadzieję, że to będzie nowy prezydent, będzie trochę bardziej demokratycznie i tak dalej. Trochę bardziej to śmiesznie brzmi. Ludzie już wszystko wiedzą, po prostu ich nie chcą.
Czy ma pani dostęp do informacji o swoich bliskich, bo przed chwilą pani wspomniała, że ma pani tam rodzinę w kraju, prawda?
Mam i nie mam do nich żadnego dostępu.
Jakie to jest przeżycie w tej sytuacji, gdy widzi pani takie obrazki?
To nie jest XXI wiek, wie pan, to jest straszne. To jest taki śmiech przez łzy, kiedy widzimy, że człowiek tyle się stara, maile wysyła, myśli, że działa i żeby, nie wiem, jakaś organizacja napisała, że no, wspieramy protest Irańczyków i jakaś wiadomość by wyszła gdzieś tam, nawet nie na pierwszej linii w internecie, a tak naprawdę to i tak nic nie pomaga. Trump od początku mówił, że jeżeli będą zabijać swoich ludzi, to ja od razu będę bombardować, czy będą skutki tego. Muszą czekać, aż 12 tysięcy ludzi się zabije i teraz dopiero będzie ich bombardować jako deser? Ja naprawdę, ten świat jest bardzo nieuczciwy.
Co tutaj się powinno wydarzyć? Czy pani oczekuje interwencji USA?
Ja wiem, że to źle brzmi. Nie mamy innego wyjścia. Nikt nam nie pomaga. Nikt tym ludziom, które młodzież, które idzie po południu, mówi do widzenia, wychodzi na ulicę, wie, że najprawdopodobniej nie wraca, ale już ma dość, nawet kosztem swojego życia chce innych uwolnić. To jest takie przeżycie, które rzadko kto ma.
Były inne protesty w ostatnich latach i no, żaden z nich nie doprowadził do jakichś zmian. Czy pani, jak pani odczuwa, czy tym razem się coś zmieni?
Tym razem jest inaczej, tylko nawet jeśli to się zmieni, i tak wyglądało, że było inaczej, dlatego że to był we wszystkich miastach, dużych i małych, których nigdy nie słyszałam nawet ich nazwy, ale widziałam, jak ludzie dzielnie tam walczą i jak zjednoczeni, to mnie naprawdę tak zmotywowało i myślałam, że na pewno tutaj musi być zmiana, tu jest inny protest i jest, tylko bardzo żałuję, już serce mi boli, że po tylu śmierciach to musiało się wydarzyć.
Moją i państwa gościnią w TOK 360 była pani Rana, Iranka mieszkająca w Warszawie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A już teraz dołącza do mnie w naszym południowym magazynie Tomasz Setta.
Dzień dobry.
Którego już za kilka minut państwo usłyszą w ramach EKG. Co w magazynie dzisiaj?
Dzisiaj w programie w tej południowej odsłonie przyjrzymy się polskiemu rynkowi pracy. Będzie dużo tematów. Jednym z nich będzie jawność wynagrodzeń i w ogóle jak to pojęcie jawności wynagrodzeń rozumieć, bo na pierwszy rzut ucha może być może chodzi o to, żebym wiedział, ile ty zarabiasz, ile kolega za szybą Szymon zarabia. A to, drodzy państwo, nie chodzi o nasze indywidualne pensje, to chodzi o to, ile się na danym stanowisku zarabia, w jakich przedziałach, jak wynagradzać pracowników za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości po to, żeby niwelować lukę w płacach pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn.
Czyli będzie o tak zwanych widełkach.
Będzie o tak zwanych widełkach, musimy wdrożyć w tej sprawie przepisy i to już do czerwca, więc czasu jest niewiele, o tym wszystkim już za moment po informacjach w EKG.
Wtedy usłyszą państwo Tomasza Settę, a my wracamy z TOK 360 już po 13.
Reklama.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepach i na Lidl.pl nowość. Termorobot MC Compact z kuponem Lidl Plus aż 100 zł taniej. 799 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Halo, hej, cześć Magda. Słuchaj, jedziemy do Aldi. No oczywiście, że są promocje, ale jedziemy również dlatego, że w Aldi Butelkomat przyjmuje wszystkie butelki oznaczone kaucją, nawet te, których nie kupiłeś w Aldi, a każda butelka obniża rachunek, no i to się opłaca.
Masz w domu puste butelki z kaucją? W Aldi możesz je zwrócić bez względu na to, gdzie zostały kupione. Wystarczy wrzucić je do automatu, a pieniądze wracają od razu. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Mamo, źle się czuję.
Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
Podgryzanie, próbowanie, podjadanie.